programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Zakrzepica. Schorzenie znane nie od dzisiaj, jednak teraz, jakżeby inaczej, w czasie pandemii nabiera i staje się właściwie tematem bardzo modnym i nabiera coraz nowego znaczenia. To mam takie wrażenie, powód do rozmowy. Czy rzeczywiście COVID-19 nadaje nowego znaczenia temu pojęciu? No więc o tym pojęciu, czym jest zakrzepica, teraz z gościem Szlachetnego Zdrowia, dr Jan Kęsik, oddział chirurgii naczyń i angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, szanowni państwo.
Czym jest sama zakrzepica?
To może wyjdźmy od podstaw. Zakrzepica jest pewnym problemem medycznym, który powstaje na skutek wykrzepiania krwi w naczyniu. Jest to proces, który przez cały czas w naszych organizmach występuje w sposób dynamiczny. Występują dwa przeciwstawne sobie procesy. Jeden to jest proces krzepnięcia i drugi przeciwstawny proces rozpuszczania tej skrzepliny. To jest proces fibrinolizy, które przez cały czas utrzymują pewną dynamiczną równowagę w naszym organizmie po to, żeby chronić nas przed na przykład uszkodzeniem naczynia, chociażby uraz, nawet delikatne stłuczenie. Gdyby nie było układu krzepnięcia, wówczas tracilibyśmy znaczną ilość krwi, powstawałyby wielkie krwiaki. Tymczasem nasz układ krzepnięcia działa w ten sposób, że ma zamknąć uszkodzone naczynie.
Te nasze kończyny są przeciążane. Dochodzi do zdecydowanie bardziej poważnych urazów, jak złamania, jak długie unieruchomienie kończyn, kiedy te naczynia zupełnie inaczej pracują, ale nie każdego pojawia się zakrzepica.
Tak, zdarza się, że w pewnych sytuacjach ten proces, który jest z założenia dobrym procesem, w połączeniu oczywiście z tym przeciwstawnym, rozpuszczania skrzepliny, potrafi wymknąć się spod kontroli. I wówczas, kiedy na przykład, tak jak pan redaktor wspomniał, jesteśmy unieruchomieni, kiedy jesteśmy odwodnieni, dochodzi do zagęszczenia krwi, może dojść do zakrzepnięcia krwi w jakimś odcinku naszego układu naczyniowego, najczęściej w układzie żylnym.
I ten układ żylny może dotyczyć żył albo powierzchownych, albo głębokich.
Tak, oczywiście to może dotyczyć żył powierzchownych, żył głębokich. To jest ten problem, który najczęściej leczymy my jako chirurdzy naczyniowi. Niemniej jednak ten proces krzepnięcia, takiego patologicznego krzepnięcia, który potrafi wywołać istotne objawy kliniczne, dotyczy również układu tętniczego. I tutaj wszystkie choroby naczyniopochodne, zarówno to, czym ja się zajmuję, niedokrwienie kończyn dolnych, ale również niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego, czy też to, czym ja się nie zajmuję, zajmują się kardiolodzy, niedokrwienie serca w chorobie wieńcowej, to jest problem, w którym występuje na podstawie miażdżycowej, występuje zakrzepica.
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że zakrzepica daje objawy.
Tak, ale nie zawsze. W przypadku układu żylnego często mamy, szczególnie tych żył głębokich, często dochodzi do zakrzepicy niemej klinicznie, kiedy owszem, znajduje się już skrzeplina w układzie żylnym, natomiast akurat w takiej lokalizacji, która nie daje dolegliwości bólowych, czy też może dać niewielkie objawy w postaci obrzęku, czasem zbagatelizowanego.
Te obrzęki dotyczą żył powierzchownych, wtedy może dochodzić do zmian skórnych, skóra staje się bardziej twarda, a sama żyła może być, proszę wybaczyć kolokwializm, nieco jakby opuchnięta.
Tak. I tutaj, tak jak pan redaktor zwraca uwagę na ten rozdział pomiędzy układem żył powierzchownych a głębokich, ten układ powierzchowny to są żyły generalnie znajdujące się w skórze. Te, które jesteśmy czasem w stanie zobaczyć, bądź też znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią skóry, to są te, które na przykład pielęgniarka potrafi nakłuć. Wtedy, kiedy dochodzi do zmian zapalnych w tych żyłach, akurat z racji na lokalizację, to jest jasno widoczne. Widać taką, kolokwialnie mówiąc, pręgę, widać pewien stan zapalny, zaczerwienienie skóry. Także to są objawy bardzo łatwe do zdiagnozowania. gorzej z tą zakrzepicą już głębokich, która niekoniecznie musi dać objawy widoczne na skórze.
Ale niestety daje bardzo poważne dla zdrowia i życia konsekwencje.
Tak, to główną konsekwencją jest zator tętnicy płucnej, czego najbardziej się obawiamy wtedy, kiedy taka skrzeplina w sposób niekontrolowany opuści swoje miejsce i wraz z prądem krwi przez cały układ nasz krwionośny dotrze do serca, a przez niego do krążenia płucnego, zamykając to krążenie płucne.
I co wtedy?
O, zależy to wszystko od szczęścia danego pacjenta, od przede wszystkim ilości tego materiału zatorowego, który uległ migracji. Może to być zupełnie nieme kliniczne, kompletnie bezobjawowe. Może występować suchy kaszel, może występować duszność. No, w skrajnych przypadkach kończy się to źle.
Kiedy powinno dojść do interwencji medycznej? Kiedy ta czerwona lampka pacjentowi powinna się zaświecić?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Zakrzepica jest niesamowicie podstępną chorobą. Zdarzają się przypadki, znane zresztą z mediów, śmierci znanych osób, do których dochodzi do zatorowości płucnej, często bez istotnych objawów przepowiadających. Natomiast oczywiście w sytuacji, gdy dojdzie do obrzęku kończyny, mówimy teraz o tej zakrzepicy głębokiej, kiedy dochodzi do obrzęku kończyny, jeśli przypadkiem towarzyszy mu dziwny, suchy kaszel, duszność, no to jest wówczas już ta lampka czerwona mocno mruga.
Panie doktorze, ale pan wie doskonale jako praktyk, że ciągle pokutuje pewnie takie przeświadczenie, że zakrzepica to jest choroba osób otyłych, starszych, tych, które mało się ruszają, tych, które swoje kończyny dolne dość intensywnie przeciążają na przykład długotrwałą pracą stojącą.
Tak, to są pewne grupy ryzyka, które zostały wyróżnione, ale nie tylko. Zakrzepica towarzyszy wielu innym chorobom, które doprowadzają do uszkodzenia ściany naczynia. Na przykład w przypadku choroby nowotworowej często występują pewne zmiany zakrzepowe. To jest choroba, która może być wywoływana przez zaburzenia w składzie krwi, poprzez palenie papierosów, palenie tytoniu, poprzez stosowanie leczenia hormonalnego. Często, jeżeli skumuluje się kilka czynników ryzyka, to nawet u młodej, sprawnej, wydawałoby się, osoby, jeżeli jest na przykład młodą kobietą, ale posiadającą pewne wrodzone predyspozycje do wystąpienia zakrzepicy, czyli tak zwaną trombofilię, jeżeli towarzyszy temu palenie papierosów, jeżeli towarzyszy stosowanie doustnej antykoncepcji, mamy tych czynników ryzyka kilka, które potrafią się skumulować i w przypadku na przykład jakiejś dłuższej podróży, odwodnienia, unieruchomienia, zakrzepica jak najbardziej może wystąpić.
Panie doktorze, co w takiej sytuacji, bo mówiliśmy o tym bardzo tragicznym i przykrym przypadku zakrzepicy, czyli zatorowości płucnej, no ale przecież nie zawsze to się musi źle kończyć, a zawsze jest miejsce, czas na interwencję i ingerencję lekarską.
Tak, oczywiście, to jest przykład zupełnie skrajny. W większości przypadków zakrzepica, która wystąpi u pacjenta, który trafia do chirurga naczyniowego, nie jest tak dramatyczna w swoim przebiegu. Jest leczona w większości przypadków zachowawczo. Natomiast w pewnych sytuacjach, kiedy mamy bardzo duży obrzęk kończyny, kiedy jest to zakrzepica dotycząca dużych, szerokich żył, jesteśmy w stanie temu pacjentowi w szybki sposób pomóc poprzez rozpuszczenie skrzepliny, które wykonujemy w trakcie zabiegu już na sali operacyjnej.
Pacjent dochodzi do pełni zdrowia?
Generalnie tak.
Inaczej może, czy żyła, w której powstała już skrzeplina, nie będzie miała tendencji do tego, żeby te zakrzepy pojawiały się później?
Oczywiście, jeżeli zidentyfikowaliśmy przyczynę zakrzepicy i jesteśmy w stanie zapobiegać jej w przyszłości, to zdecydowanie tak. Jeżeli mamy pacjenta z rozległą zakrzepicą, którą jesteśmy w stanie rozpuścić na skutek leczenia naszego zabiegowego, czasem zwężenie żyły powodowane najczęściej przez ucisk tętnicy na żyłę, jesteśmy w stanie rozszerzyć przy pomocy specjalnie wszczepionego tam stentu. Jeżeli zapewnimy dobrą drogę odpływu dla układu żylnego, jeżeli zapewnimy przez pewien czas leczenie przeciwzakrzepowe, to oczywiście ta żyła ma szansę pozostać sprawną, pozostać drożną przez resztę życia.
I sprawność również wróci.
Tak, Tutaj po zakrzepicy możemy spodziewać się wielu różnych konsekwencji, jeżeli ta zakrzepica jest nieleczona, bądź też leczona jest tylko zachowawczo. Czasem niestety konsekwencje są widoczne do końca życia u tego pacjenta w postaci niewydolności zastawek, czy też w postaci niepełnej rekanalizacji, która może towarzyszyć pacjentowi i niestety wywoływać objawy w postaci ciężkości nóg, obrzęków.
Panie doktorze, teraz trochę o hasłach, które pojawiają się ostatnio, które towarzyszą zakrzepicy, a jednym z nich jest COVID-19.
Tak, zdecydowanie mamy problem. Mamy problem, wydaje mi się, głównie medialny. Jesteśmy świadkami pewnej dyskusji związanej z potencjalnym wpływem szczepień, różnymi szczepionkami na wystąpienie krzepnięcia krwi, na zakrzepicę. Natomiast ja jako chirurg naczyniowy w większym stopniu widzę wpływ samego schorzenia, jakim jest COVID-19, na występowanie zakrzepicy, zarówno tej w układzie żylnym, jak też w układzie tętniczym. Tutaj ten związek jest ewidentnie udowodniony. Obserwujemy my jako chirurdzy naczyniowi dużo więcej pacjentów, takich, u których nie podejrzewalibyśmy zakrzepicy w układzie żylnym, czasem zakrzepicę zaskakującą, występującą na przykład w zupełnie zdrowych tętnicach, które z jakiegoś powodu krzepną. No, z powodu pewnej implikacji wirusa do śródbłonka naczyniowego i wywołania tej zakrzepicy. Akurat w tym obszarze, którym ja się zajmuję, czyli na przykład w kończynach dolnych, w kończynach górnych. Natomiast wiemy, że cały problem związany z tym gorszym rokowaniem pacjentów z zaburzeniami oddechowymi jest również związany z zakrzepicą.
Można w jakimś sensie rozumieć tych wszystkich pacjentów, czy te wszystkie osoby, które jednak mają jakieś pewne lęki i obawy przed zaszczepieniem się, no bo może wystąpić zakrzepica. A pan mówi, że nie, że tu jest jednak ten spory dystans pomiędzy ryzykiem tego, co może nastąpić po szczepionce, a właściwie co najczęściej nie nastąpi po szczepionce. Natomiast co może nastąpić w przypadku zachorowania na COVID?
Ryzyko zakrzepicy po zaszczepieniu jest ponad 10-krotnie mniejsze niż w przebiegu samego COVID-19. W związku z tym ja dylematu nie mam, czy się szczepić.
Bo słyszymy o konsekwencjach płucnych, o konsekwencjach neurologicznych. Pan mówi o tych naczyniowych.
Tak, mówię o naczyniowych. No proszę zwrócić uwagę na to, że naczynia znajdują się w każdym miejscu naszego organizmu. W związku z tym ten proces zakrzepowy, jeżeli wystąpi czy w ośrodkowym układzie nerwowym, czy w kończynach dolnych, to jest ten sam proces, tylko powodujący troszeczkę inne objawy.
Panie doktorze, dobrze, no ale jeszcze mamy kolejne hasło, które ostatnio bardzo jest modne, dedimery. Nieco może tajemnicze.
Hasło jest tajemnicze, ostatnio dosyć popularne. Dedimery jesteśmy w stanie oznaczać w krwi, a co to takiego? Istnieje przez cały czas pewna równowaga pomiędzy procesem krzepnięcia i procesem fibrinolizy, czyli rozpuszczania skrzepu. I te elementy tworzącego się zakrzepu, jeden z tych elementów to są właśnie dedimery, które najłatwiej z tych pozostałych elementów oznaczyć w krwi. I rzeczywiście przez cały czas posiadamy jakiś poziom dedimerów, nigdy nie posiadamy ich zero. Świadczą one o tym procesie zakrzepowym oraz współistniejącym z nim procesem rozpuszczania skrzepliny. W przypadku zakrzepicy rzeczywiście poziom dedimerów zdecydowanie rośnie. Niemniej jednak jest to czynnik bardzo czuły, który jesteśmy w stanie w łatwy sposób wykazać jego wzrost, natomiast niesłychanie niespecyficzny. I tutaj istnieje bardzo dużo różnych sytuacji, różnych stanów, w którym dedimery mają swoje podwyższone wartości. Może to być podeszły wiek, może to być ciąża, zakażenie, wszelkie zapalenia, ale również na przykład krwiak pourazowy, operacja przebyta, choroba nowotworowa, choroby wątroby z mojej naczyniowej działki, tętniak aorty, który wcale nie musi jeszcze posiadać tej wielkości, którą musimy operować, ale również dedimery będą podwyższone w przypadku choroby wieńcowej, w przypadku choroby naczyń mózgowych, także jest to czynnik bardzo, bardzo niespecyficzny.
No dobrze, to zakładając to, że ktoś zrobi sobie w komplecie badań, uwzględni owe D-dimery i będą one zbyt wysokie, co powinien zrobić?
To jest rzeczywiście wielki problem. Mamy mnóstwo pacjentów, którzy trafiają do poradni z powodu podwyższonych D-dimerów. Jeszcze często otrzymują na przykład telefon z laboratorium, w którym został ten wynik stwierdzony i niestety u wielu pacjentów nie jesteśmy w stanie znaleźć konkretnej przyczyny podwyższonych D-dimerów. Powiem w ten sposób, dla chirurga naczyniowego D-dimery są bardzo ważnym czynnikiem, natomiast nie jest to czynnik, na podstawie którego rozpoznajemy zakrzepicę.
Nie jest przesądzający.
Nie jest czynnikiem przesądzającym. Raczej wykorzystujemy go w celu wykluczenia zakrzepicy. To znaczy, jeżeli poziom D-dimerów znajduje się w normie, a pacjent trafia na izbę przyjęć, czy też do poradni chirurga naczyniowego z na przykład obrzękiem kończyny, wiemy, że to nie jest zakrzepica. Ten obrzęk będzie powodowany czym innym. Natomiast jeżeli znajdujemy zupełnie przypadkowo podwyższony poziom D-dimerów, no to tutaj przyczyn, tak jak powiedziałem, może być bardzo dużo i wcale nie świadczy to o zakrzepicy.
Panie doktorze, gdyby ktoś po naszej audycji doszedł do przekonania, że musi jednak sprawdzić się pod kątem ryzyka wystąpienia, ewentualnego wystąpienia zakrzepicy u siebie, co powinien brać pod uwagę, jakie aspekty, już podsumowując, jakie aspekty, jakie wskazania, które mogłyby przesądzać na to, że takie badania powinien ktoś wykonać?
Daleki jestem od proponowania pacjentom takiego domowego leczenia, czy domowego sposobu postawienia, rozpoznania.
Internetowego?
Internetowego, tak, zdecydowanie. W przypadku rozpoznania zakrzepicy tutaj decydują objawy, które u pacjenta rozpoznajemy. Istnieją pewne skale ryzyka wystąpienia zakrzepicy, które analizujemy. Do tego oczywiście D-dimery w celu wykluczenia zakrzepicy. Natomiast jeżeli nie wykluczamy, jeżeli ten poziom D-dimerów rzeczywiście będzie wysoki, a jest on związany z pewnymi objawami, na przykład obrzękiem kończyny, wówczas należy oczywiście poszukiwać przyczyny tego obrzęku, wykonać badania ultrasonograficzne w celu poszukiwania potencjalnej skrzepliny.
I tak jak powiedział pan doktor przed kilkunastoma minutami, sukces jest możliwy.
Sukces jest możliwy, zdecydowanie, natomiast tak jak powiedziałem, rozpoznanie zakrzepicy jest naprawdę wieloczynnikowe i tutaj samo zupełnie przypadkowe stwierdzenie podwyższonego poziomu D-dimerów niestety nam o niczym nie mówi i nie jest jeszcze wskazaniem do wykonywania na przykład USG całego ciała, tomografii czy tego typu badań.
Podchodzimy ze spokojem.
Zdecydowanie i naprawdę poziom D-dimerów powinniśmy oznaczać wtedy, kiedy istnieją ku temu wskazania lekarskie, a nie dla zaspokojenia własnej ciekawości.
Doktor Jan Kęsik z oddziału chirurgii naczyń i angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.